Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu, a gościem programu jest wielkopolski kurator oświaty Robert Gawel. Dzień dobry, witam Panie kuratorze.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Wczoraj w Sejmie, proszę Państwa, odbyło się posiedzenie połączonych sejmowych komisji, na którym przeprowadzono pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo Oświatowe, zmierzającej, tak w największym skrócie rzecz ujmując, do wzmocnienia roli kuratora oświaty. Ale trzeba przyznać, Panie kuratorze, pozwoli Pan na takie krótkie wprowadzenie, też wyjaśnienia dla naszych słuchaczy, że mieliśmy do czynienia z bardzo dobrze zorganizowaną kampanią protestu w kilku miastach Polski przeciwko tej ustawie, ale bardzo nieliczną, choć głośną. To też fakt. Przed ministerstwem protestowało około 30 osób. W Poznaniu na czele takiego kilkuosobowego protestu stanął pan pod urzędem, zresztą pana urzędem stanął mężczyzna marzący o karierze politycznej, były kandydat do Sejmu Europarlamentu ze skrajnej lewicowej Wiosny Biedronia. Później w Sejmie wśród protestujących, proszę Państwa, odwieczny przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego, człowiek skompromitowany moim zdaniem popieraniem między innymi Komitetu Obrony Demokracji. Już nie będę mu wypominał najpierw przeciwnika gimnazjów, później jego obrońcy. Że nie wspomnę też o kobietach z ekierkami w rękach, które mają być pewnym nawiązaniem do czerwonych błyskawic strajku feministek. Panie kuratorze, dlaczego właśnie ta ustawa budzi tak ogromne emocje w środowiskach lewicowych?
To jest problem związany z tym, kto w Polsce ma wpływ na oświatę i na to, jak będą wychowywane i kształcone nasze dzieci. I o to jest walka. To znaczy, doświadczenia ostatnich miesięcy pokazują, że następuje bardzo duża zmiana dotycząca tego, jak ma być młodzież wychowywana, kształcona. Mianowicie, już nie wystarcza szkoła, nie wystarczają nauczyciele, ich kompetencje, tylko muszą być organizacje zewnętrzne, zasilane z różnych środków. I te organizacje mają edukować. Edukować w sferze trudnej, bardzo trudnej, dotyczącej tożsamości, dotyczącej równości, dotyczącej tego podejścia, kiedy młody człowiek właściwie wchodzi w życie i ma wiele problemów. I te organizacje zamiast problemy rozwiązywać, one będą jeszcze generować. A poza tym, to jest podstawowe i kluczowe pytanie, kto ma wpływ na wychowanie dzieci? Rodzice czy jakieś organizacje zewnętrzne? No, i właśnie o to chodzi. To jest kluczowa sprawa. Szkoła jest szkołą państwową, na którą wszyscy płacimy podatki i chcielibyśmy, żeby jednak ktoś to kontrolował.
Tutaj bardzo dobre pytanie postawił też minister edukacji w rozmowie z Polskim Radiem. Zadał pytanie w ten sposób. Dlaczego protestujący są lobbystami tych, którzy boją się ujawniać treści, które mają być przekazywane dzieciom w szkołach? To jest bardzo ciekawe pytanie, prawda?
Podstawowa sprawa budząca wątpliwości, tak? Czego mamy uczyć i tak dalej.
To jest też pytanie, czy mamy do czynienia z kolejną okazją po prostu dla lewicy do walki z rządem, z Ministerstwem Edukacji, z kuratorami przy okazji, czy rzeczywiście chodzi o dobro uczniów i szkoły tak naprawdę?
To znaczy dla opozycji, to są dwa tematy. Dla opozycji każdy temat, który może służyć jako temat ostrej walki z rządem, będzie dobry. To jest jedno, tak? Tutaj nie ma żadnej racji stanu w żadnym temacie. Widzieliśmy przy okazji granicy, tak? Nie ma nic, żadnej świętości. No a tutaj sprawa edukacji, ona pobudza emocje, no dotyczy ogromnej ilości pracowników szkół, nauczycieli, ale także zainteresowanych bezpośrednio tym, czyli rodziców. No i dlatego mamy tak dużą eskalację napięcia, a projekt zmierza do tego, żeby nadzór, który jest ustawowy, i on zawsze był, stał się realny. Do dzisiaj kurator tak naprawdę ani nie miał większego wpływu na obsadzanie dyrektorów szkół, czyli tych, którzy szkołami zarządzają, ani nie miał większego wpływu na to, co jest w szkole robione. To znaczy, panu podam przykład. Po na przykład wizytacji w szkole i w napisaniu zaleceń, czyli tego, co dyrektor musi zrobić, to myśmy mogli tylko patrzeć na to, czy zrobić, czy nie. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju plany organizacyjne, które związane są z kompetencjami nauczycieli, także dyrektor mógł zrobić to, co mu każe samorząd, a więc jego płatnik.
Organ prowadzący,
człowiek,
tak?
Od którego, tak, bo to dyrektor, jego funkcja tak naprawdę
też
zależy od samorządu.
Zdają z tego sprawy, prawda?
To samorząd ma największy wpływ na to, kto jest dyrektorem. I tutaj tylko ministerstwo w tym projekcie edukacyjnym upomina się o to, żeby kurator miał realny wpływ, albo inaczej, bardziej realny wpływ na to, co się dzieje w szkołach. I jest taki hałas o to. To znaczy, dobrze, A więc widzimy, że jednak coś jest na rzeczy, i to widzimy, tak, ogromnej inwazji ideologicznej, która ma na szkoły spaść. O to będzie wykpione oczywiście, bo jakże to? Przecież młodzież ma prawo do tego, żeby się edukować w żadnym zakresie, ale w takim razie dlaczego podważamy kompetencje nauczycieli? Czy oni nie uczą tolerancji?
No i dlaczego lobbyści mają nie pokazywać treści, które...
To proszę pomyśleć. Do których mają słuchacze rodzice prawo, pomyślą, chyba, jak mają wątpliwości. Jak
tak, no to jest to pytanie podstawowe o prawa też rodziców, tak? Czy mają prawo wiedzieć, czego będą nauczane ich dzieci, prawda? To jest to podstawowe pytanie. Ja tutaj miałem przedstawiciela wczoraj rodziców, który zaskoczony jest tym RWTS-em i bardzo się cieszy z tych proponowanych zmian. Mówi, że to jest właśnie krok w dobrym kierunku, że tego rodzice wręcz oczekują. Oni po to na przykład stworzyli stowarzyszenie, żeby bronić swojego prawa, prawa jako rodzica do tego, żeby dzieci były nauczane według tego, co oni chcą, o czym chcą wiedzieć, czego są nauczane, mówiąc w największym skrócie.
Tak to wygląda i to jest właśnie podstawa tutaj tego problemu, który się pojawia.
Panie kuratorze, mamy jeszcze kilka tematów, więc nie wiem, jak pan sądzi, jak tutaj ta kwestia się zostanie zamknięta, rozstrzygnięta, bo to jest też kwestia właśnie wycofywania się chyba ministerstwa z tego składu konkursu, zespołu konkursowego, który wybierać ma, prawda, ma mieć wpływ na wybór dyrektora.
To znaczy, tutaj ja myślę, że... ministerstwo zrobiło tutaj pół kroku do tyłu. Ja myślę, że... trzeba było konsekwentnie jednak pójść w stronę wzmocnienia roli kuratora także przy wyborze dyrektorów szkół i nie bać się tej histerii spowodowanej. Zresztą masa kłamstw się pojawiła. Tak? Kłamstwo główne to było takie, że kurator będzie obsadzał dyrektorów. No jakże może obsadzać? Komisja ma 12 osób w tej chwili.
To też nie
mamy 3.
Wiedzą,
jeżeli będzie mieć dwa więcej, to będzie w tej komisji 14. Połowa to jest 7. Tylko połowa. A będziemy mieć 5. Więc to uczcie się matematyki państwo, pomyślcie o tym, jakiejś logice, nie kompromitujcie się. Tylko, że niestety ludzie słuchają różnych właśnie takich propagandowych wystąpień. Ja to rozumiem, że to politycy robią, ale robią to też media, więc już przestają być obiektywne, stają się politycznymi organizmami gdzieś tam związanymi z jakąś ugrupowaniem politycznym.
No nie wszystkie media, bo tutaj może możemy porozmawiać o tym, jak jest w rzeczywistości, ale jeśli chodzi o rzeczywistość, to też ważna sprawa dla nauczycieli, jeśli pan pozwoli, zmienimy temat, chodzi o Polski Ład. Wczoraj znalazłem taki komunikat Ministerstwa Finansów, że dla nauczycieli zmiany w Polskim Ładzie są korzystne lub co najmniej neutralne. Na reformie zyskają nauczyciele zarabiający do 5700 zł brutto miesięcznie, a ci z pensją między 5700 a 11141 zł brutto mogą korzystać z preferencji podatkowej dla klasy średniej.
Tak jest. I tu wczoraj mieliśmy spotkanie z panem ministrem i właściwie nie ma takich sygnałów, żeby bardzo dużo osób gdzieś się zgłaszało. Do kuratorów nie docierają takie sygnały. Ale nie znaczy to, że te wypłaty były niższe, tak? Bo obserwujemy to, co się dzieje na różnych portalach, gdzie tam piszą nauczyciele i tak dalej. I to wynika z tego odpisu, który jest, tak? I myślę, że tam, gdzie nastąpiło... Ja bym na razie poczekać, bo jeżeli zostało to źle naliczone przez księgowość, albo na przykład myśmy byli źle poinformowani o tym, że na przykład trzeba napisać deklarację, żeby tego odpisu nie robić, no to wtedy powinno to być naprawione w lutym wszystko.
Ale z wyrównaniem ewentualnym.
Z wyrównaniem od stycznia. Także na razie zachować powściągliwość, proszę, bo faktycznie to mogło podnieść ciśnienie wielu nauczycieli.
No tak. Kolejny temat. Panie kuratorze, no, jeden z ważniejszych pewnie też tematów i pytań, które sobie zadają rodzice, czy dzieci wrócą z nauczania zdalnego w najbliższy poniedziałek, 10 stycznia do szkół?
Z tego co wiem, to wrócą. Nie ma innych informacji gdzieś, które mówiłyby, że miałyby nie wrócić. No dla Wielkopolski jest to, że będzie tylko ten tydzień w szkole. Mamy za chwilę 2 tygodnie ferii. Są analitycy w Ministerstwie Zdrowia, bo to głównie minister zdrowia wpływa na te wszystkie sprawy związane z tym, czy pójdziemy do szkoły, czy nie. Ministrowi edukacji zależy na tym, żeby jednak do szkoły dzieci chodziły. Bo wiemy, że straty związane z tym nauczaniem zdalnym, hybrydowym są ogromne. Bardzo duże, tak? Tych badań jest coraz więcej, pokazujących problemy różne, już nie tylko dotyczące tego, co jest związane z jakimś odizolowaniem młodego człowieka, który powinien się wychowywać w grupie, ale także z problemami zdrowotnymi.
Ostatni raz dzieci w szkołach były przed Wigilią bodaj, prawda? Więc to już jest tutaj duży odstęp. Uda się to wszystko przywrócić na ten tydzień do pełnej organizacji?
Myślę, że no to organizacja organizacyjnie dyrektorzy są przygotowani, co już pokazali, tak? Bo jednak to szkoły spisały się i to przede wszystkim organizacyjnie się spisały. No i ten tydzień będzie kolejnym tygodniem tego próby powrotu i znowu ferie. Także my dopiero możemy coś powiedzieć, jak będzie w lutym, połowa lutego, jak to będzie wyglądało. No, bardzo ciężkie czasy przyszły do szkół.
No tak, ale trzeba sobie jakoś z nimi radzić. A propos, jesteśmy na początku nowego roku, więc chciałem zapytać o to też, co czeka u uczniów w tym semestrze szkolnym, jak w tym roku będą przebiegały egzaminy maturalne, czy jakieś inne egzaminy, jak to wygląda?
To znaczy, te egzaminy zawodowe, już jest przygotowanie do nich, są już próbne matury, tak, w szkołach i to w wielu szkołach odbywają się te próbne matury w normalny sposób. Uczniowie muszą przyjść do szkoły, choćby dzisiaj w wielu szkołach wielkopolskich to ma miejsce. Egzaminy zawodowe, czyli te dosyć trudne, bo jest bardzo dużo w tej sesji zimowej. No i przygotowujemy się do matury majowej. Także tutaj tu zmian żadnych wielkich nie będzie. Będą zmiany dotyczące matury 23, czyli tej, która będzie za dwa lata.
Roku.
To są zmiany post-covidowe, które są przygotowywane. Minister jasno powiedział, że będzie to matura łatwiejsza.
Łatwiejsza, jeszcze łatwiejsza.
No jeszcze łatwiejsza. No bo to nauczanie zdalne, no to każdy nauczyciel, choćby nie wiem jak stara, to zdaje sobie sprawę, że z drugiej strony ma odbiorcę, który no nie zawsze po prostu jest tej dyscyplinie szkolnej takiej i nie wszystko można po prostu wyegzekwować też.
Czyli ta matura, którą uczniowie będą pisać w 23
roku. Tak, dla tych, którzy...
A jak, jeśli chodzi o nowy rok z kolei, bo też rozmawiamy na początku roku, to może warto zerknąć właśnie na ten nowy rok, oprócz tego, co pan powiedział, jeszcze jakieś zmiany szykują się w oświacie?
To znaczy, nie będzie większych zmian. Tu my raczej stabilny ten system nie widzimy.
Czy do szkół od nowego roku szkolnego, bo były takie zapowiedzi, tak przynajmniej takie informacje znalazłem, czyli od września na przykład, no wejdzie przez wielu rodziców wyczekiwany przedmiot HIT, czyli historia i teraźniejszość.
Tak, no to jest przedmiot, tak. To jest przedmiot, który ma być w całym cyklu nauczania dla najstarszych klas. Ja uczyłem historii przez 25 lat w szkole średniej i wiem, jak wyglądało uczenie historii współczesnej. Wymagało ogromnego wysiłku nauczyciela.
Żeby zdążyć.
Przede wszystkim czasowego.
Tak jest.
A historia, ona jest ta współczesna na tyle ważna, że pokazuje ten ciąg pokoleniowy bliski.
Mój syn antyk i starożytność rozpoczynał kilka razy, natomiast o współczesnej historii
tak
nie miał okazji.
Dzięki temu lepiej młody człowiek rozumie to, co się dzieje teraz. Rozumie także lepiej pojęcia. Nie? Proszę sobie wyobrazić na przykład pojęcie ludobójstwa. Tak? Słyszymy, jakiś celebryta mówi, że na granicy polsko-białoruskiej dochodzi do ludobójstwa. I młody człowiek tego słucha. I on tego pojęcia nie zna. To co on uwierzy? Co się tam dzieją za straszne rzeczy? Tak? I to jest właśnie to, że jednak pewne pojęcia są konieczne do prowadzenia i bliskość tej historii współczesnej jest istotna do tego, żeby młody człowiek wiedział, znał prawdę i miał świadomość tą, która łączy ich pokolenia, rodziców i dziadków.
Ale myśli pan, że uda się wszystko tak przygotować, żeby faktycznie ten przedmiot wszedł już
tak,
od września?
Myślę, że się uda przygotować poza, no nie wiem jak będzie z podręcznikami, bo podręcznik jest kluczową sprawą. Nauczyciel, który zawsze przy prowadzeniu nowego przedmiotu jest, kieruje się głównie tym, jak podręcznik został przygotowany, tak? Bo to są sprawy metodologiczne.
No tak, ale opracowania tych podstaw programowych już są wypracowane, tak, z tego co wiem, bo rozmawiałem tutaj z jednym z autorów, profesorem Grzegorzem Kucharczykiem.
Tak jest, no to jest komisja już zamknęła pracę. Także oni już przygotowani do tego.
Teraz pytanie, jak szybko.
Zobaczymy, jak to będzie wprowadzane i tak dalej. No na pewno nie może być to uczone tak, jak był ten poprzedni przedmiot, historia i społeczeństwo. No kompletny absurd. Tak? I chronologiczny, i pojęciowy. No trudno było młodych ludzi uczyć tego przedmiotu.
Miejmy nadzieję, że teraz będzie lepiej. Tak. Pan wspomniał, jest z wykształcenia historykiem, a jutro ważna w Poznaniu rocznica związana z powstaniem wielkopolskim. Właśnie 6 stycznia, proszę państwa, 19 roku doszło do zdobycia lotniska Ławica, a właściwie odbicia go z rąk Niemców. Czy takie na przykład informacje znajdą się w hicie?
A to zależy, czy udałoby się tutaj, jak wiemy, już się wiele rzeczy udało, bo ta obywatelska i tych instytucji, niektórych poznańskie inicjatywa doprowadziła do tego, że mamy święto państwowe.
No tak.
No i też chcielibyśmy pójść za ciosem, żeby jednak wzmocnić tutaj te zapisy dotyczące nauczania o powstaniu wielkopolskim. O Ławicy, no jest to ważne wydarzenie, bo to jest prawdziwa bitwa, tam miała miejsce. Przypominam, że ten atak to były dwa dni, 5-6 nastąpił atak na to lotnisko, stację lotniczą Ławica, tak się to nazywało, ona tutaj w Poznaniu na Ławicy od 1913 roku istnieje. I to, co ciekawe, ona miała kluczowe znaczenie strategiczne tutaj, tak, to lotnisko. Ono było bardzo ważne.
Dużo sprzętu było też wojskowego.
Mogli piloci niemieccy, mogli atakować jednostki powstańcze na froncie. Takie zdarzały się incydenty na froncie północnym. Zdobycie Ławicy dzięki tutaj tym planom Mieczysława Palucha i tej grupy z Paluchem związanej doprowadziło do tego, że przejęto to lotnisko. Dużo sprzętu, bo tam już było tych samolotów kilkadziesiąt, ale też zdobycie na Winiarach hali Cepelinu. Ogromna ilość kadłubów, samolotów, części. To wszystko potem zasilało lotnictwo polskie.
Będziemy
jeszcze wielkie zwycięstwo i mówić. Pamiętajmy o zdobywcach Ławicy.
Będziemy o tym mówić na naszej antenie. Mam nadzieję, że w szkołach będzie również o tym mówić. Bardzo dziękuję, panie kuratorze. Chyba, że krótkie zdanie, dosłownie jedno dla, z życzeniami dla nauczycieli.
Tak, szanowni państwo, nowy rok przychodzi i przyniesie pewnie dużo różnych sytuacji, na które jesteśmy przygotowani, bo jesteśmy dojrzałymi ludźmi, ale też takie, które czasami mogą nas zaskakiwać. Więc ja życzę państwu oprócz tego, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy zachowali też jakiś zdrowy rozsądek i to, że jednakowoż mamy do wypełnienia coś więcej niż tylko zawód polegający na tym, że przychodzimy do pracy i wychodzimy z niej, ale to jest no niestety wychowanie i temu się w jakiś sposób poświęcamy. Ja życzę temu, że państwu też także, żeby podwyżki, które miały być w tym roku, okazały się bardziej realne niż to w różnych mediach mówią i krytykują i żebyśmy po prostu poczuli, że jednakowoż no, jesteśmy coraz bardziej doceniani, bo to jest ważny zawód, istotny, kluczowy właściwie, jeżeli chodzi o wychowanie ludzi młodych. Wspomagać musimy rodziny pod warunkiem, że rodziny chcą z nami współpracować.
Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Gościem programu był wielkopolski kurator oświaty Robert Gawał. Ja także państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym bezpośrednia relacja sejmowej komisji, która głosowała właśnie nad ustawą, o której przed chwilą rozmawialiśmy, nie zabraknie też rozmów o wspomnianym powstaniu wielkopolskim. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i do usłyszenia.
Do widzenia państwu.
Kluczowy temat.